Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Temat: dekonstrukcja chrześcijańskiej idei małżeństwa i rodziny w świecie współczesnym. A naszym gościem jest ksiądz profesor Piotr Styczkowski, Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, kanclerz kurii diecezjalnej w Rzeszowie. Witamy bardzo serdecznie, księże profesorze, na antenie Radia Maria.
Witam ojca, kłaniam się wszystkim radiosłuchaczom. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ten przedświąteczny czas, czwarta niedziela Adwentu, ten tydzień, który będzie związany pewnie z odwiedzinami naszych najbliższych, będzie związany również z tymi przygotowaniami świątecznymi, będzie związany z klimatem rodziny, bo rodzina stoi tutaj jakże w centrum tych uroczystości, tych świąt, które przed nami, a w sercu tej rodziny dzieciątko Jezus. I chcemy przygotować się także do tej uroczystości, do świąt Bożego Narodzenia, spoglądając w tę przestrzeń rodziny, również zatrzymując się nad pięknem, nad wspaniałością tego Bożego daru rodziny, małżeństwa, sakramentu małżeństwa, ale chcemy również spojrzeć obiektywnie, zarówno w stronę tego, co piękne, jak i tego, co trudne, co związane jest z pewnego rodzaju walką o tę przestrzeń rodziny, redefinicji różnego rodzaju również kreacji, które dzisiaj świat tworzy właśnie z przestrzeni małżeństwa i rodziny. U podstaw, księże profesorze, czyżby nie leżała kwestia prawdy, kwestia również praw człowieka, bo w imię praw człowieka dzisiaj nagina się niejednokrotnie prawo naturalne, aby dostosować do pewnego rodzaju właśnie spraw, które gdzieś są promowane, które są modne, które gdzieś niejednokrotnie są narzucane. I to widzimy również, mówiliśmy w pierwszej części naszego spotkania o prawodawstwie, że to prawodawstwo w wielu wymiarach, no niejednokrotnie, ale jest jak walec i pomału, a do przodu toruje drogę dla różnego rodzaju ideologii, a z tym niejednokrotnie jakże wielkie zagrożenia dla rodziny. Dzisiejsze próby formułowania praw człowieka o takiej zmiennej geometrii, kulturalnie uwarunkowanych, będących wynikiem konsensusu, a nie obiektywnego stwierdzenia rzeczywistości, czyżby, księże profesorze, nie stanowiły problemu, przed którym dziś stoimy, który może doprowadzić do tej społecznej katastrofy również w wymiarze tej podstawowej jednostki społeczeństwa, jaką stanowi rodzina?
Wszystko, co ojciec powiedział, jest prawdą. Proszę ojca, szanowni słuchacze, otrzymaliśmy od Pana Boga piękny, wspaniały dar. To jest właśnie instytucja małżeństwa i rodziny. To jest ten zamysł Stwórcy, zamysł samego Pana Boga, który tak stworzył ludzi, tak ukształtował ich naturę, aby poprzez ten wspaniały związek, miłosny związek pomiędzy mężczyzną i kobietą, powstała taka żywa komórka społeczeństwa, rodziny ludzkiej. Właśnie małżeństwo jako ten zamysł Stwórcy, jako droga do uświęcenia, do zbawienia, jako droga powołania jest tym Bożym darem. I ten Boży dar niejako został jeszcze wzmocniony przez Jezusa Chrystusa, przez Słowo, które stało się ciałem, przez Syna Bożego, który stał się człowiekiem i uświęcił ludzką rodzinę poprzez fakt, że sam w tej rodzinie przyszedł na świat, czego pamiątkę będziemy obchodzić za kilka dni w kolejnych świętach Bożego Narodzenia, w święcie świętej rodziny, ale który równocześnie przez moc swojej męki, zmartwychwstania, właśnie małżeństwo uczynił źródłem łaski, bo małżeństwo stało się sakramentem. Sakramentem, a więc czymś sakralnym, czymś Bożym do głębi. No i Jezus Chrystus pokazał nam, jak właśnie ma wyglądać, jakie są, jakim ideałem jest to małżeństwo. I Kościół przez te 20 wieków ciągle niestrudzenie przypomina tę naukę Chrystusową, niesie nam ten ideał, pokazuje nam wzorzec, uczy nas o świętości. Tej instytucji małżeństwa i rodziny i pragnie, aby ludzie po prostu byli o tym przekonani, że, bo to jest prawda od Boga idąca i my tę prawdę jako Kościół musimy nieustannie głosić. Natomiast z drugiej strony widzimy, że ciągle właśnie rodzina, małżeństwo są przedmiotem ataków, są celem rozmaitych ataków. Jakby ten ideał Boży, właśnie małżeństwa i rodziny, chce się rozbić, chce się zabić w umysłach i sercach ludzkich. I to nie jest tylko cecha współczesnego świata. To działo się także i w historii, gdzie z mozołem budowany i tłumaczony właśnie ludziom, pokazywany światu ten ideał chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny, ideał, którego, jeszcze raz to powtórzmy z mocą, którego twórcą jest sam Pan Bóg, któremu moc nadał Jezus Chrystus, który prowadzi Duch Święty. Jako droga uświęcenia i zbawienia człowieka, który otrzymuje od Boga powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie. Otóż ten ideał w tej chwili staje się, ten ideał chce zostać przez świat zmieniony. Najpierw sięga się do tego, aby właśnie zaprzeczyć jakoby jedyną formą szczęścia ludzkiego, życia w małżeństwie i rodzinie, szczęściu było małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą. Dlatego też próbuje się akceptować, a także przy pomocy działań legislacyjnych, prawnych sankcjonować istnienie innych formuł życia małżeńskiego, w cudzysłowie mówiąc, i rodzinnego. To jest właśnie odejście od czegoś, co jest prawem naturalnym. Bo Bóg, stwarzając człowieka jako mężczyznę i kobietę, jak czytamy o tym w Księdze Rodzaju, właśnie ukierunkował ich ku sobie. Tak stworzył naszą naturę, że człowiek, mężczyzna i kobieta są zdolni do wzajemnej miłości, są zdolni do zawarcia owego przymierza miłości, które jest ukierunkowane właśnie ku dobru, ku ich spełnieniu, ku szczęściu, ku wychowaniu, ku zrodzeniu i wychowaniu potomstwa. I to są te cele małżeństwa, wzniosłe, niesłychanie i niesłychanie ważne z punktu widzenia życia społecznego. Bóg też obdarzył to małżeństwo, ten związek mężczyzny i kobiety pewnymi cechami. Te cechy to jest jedność, to jest nierozerwalność. Bo miłość przecież nie ustaje, jest trwała. I taki właśnie, taki ideał małżeństwa my jako Kościół chcemy przenieść i zaproponować światu. Natomiast napotyka to opór, na opór ze świata zewnętrznego. Mówiliśmy w pierwszej części o tym, że to działo się już w historii. I tutaj te zagrożenia przyszły przede wszystkim ze strony tych, którzy chcieli odrzeć małżeństwo właśnie z tego wymiaru sakralnego, sakramentalnego. Porzucenie w doktrynie, trzeba tak powiedzieć, Marcina Lutra, odejście od tego, że małżeństwo jest sakramentem, jest jednym z tych siedmiu znaków łaski Bożej, przez które Kościół tę łaskę przekazuje człowiekowi, to był jakby początek, ale później doszły działania państwa, działania władzy świeckiej. Doszło do procesu właśnie sekularyzacji małżeństwa, to znaczy oderwania tego dzieła Bożego od samego Boga. Stworzenie bez Stwórcy zanika. I tu mamy właśnie, jeśli zastanawiamy się nad tym, skąd kryzys małżeństwa i rodziny, to właśnie z tego się wziął, że po prostu udało się, może tak, może to złe słowo udało się, ale wmówiono człowiekowi, że małżeństwo jest dziełem tylko ludzkim, że po prostu tutaj Pan Bóg nie ma nic, czy może nie za wiele do powiedzenia, że wystarczy, że mężczyzna i kobieta wyrażą taką wolę, zawrą kontrakt, oczywiście z tego kontraktu rodzą się jakieś prawa, jakieś zobowiązania, ale odarcie właśnie tego związku z tego wymiaru sakramentalnego na pewno miało negatywny wpływ na rozwój myślenia właśnie o małżeństwie, na zabicie tego, czy powolne umieranie tego ideału małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej. No i później właśnie te działania państwa. I to państwo jakby coraz mocniej ingeruje. A dzisiaj już widzimy, że to nie tylko państwo, ale też ingerują organizacje międzynarodowe, ingerują różne podmioty prawa międzynarodowego, które po prostu w imię nieskrępowanej niczym wolności, ale także kosztem prawdy o naturze człowieka, kosztem prawdy o miłości Bożej, po prostu chcą jakby zatrzeć, czy może właśnie ten zniweczyć ten ideał małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej. Ten, który mamy przekazany w depozycie wiary. A z drugiej strony na to patrząc, no my nie możemy się na to zgodzić. My nie możemy się poddać, dlatego że w ten sposób zdradzilibyśmy nauczanie samego Chrystusa. To jest sakrament małżeństwa, należy, tak mówimy, do depozytu wiary, a więc jest czymś no, integralnym. Można nawet tak powiedzieć, że bez sakramentu małżeństwa właściwie nie ma Kościoła, tak by to trzeba powiedzieć. No i właśnie tu dotykamy jeszcze jednego aspektu tej sprawy, ponieważ no, ta walka z tym chrześcijańskim, Bożym ideałem małżeństwa i rodziny, ona po prostu jakby jej skutkiem jest także zwalczanie Kościoła, no bo uderzając akurat w małżeństwo i rodzinę, uderzamy w samo serce Kościoła. Kościół to ludzie, Kościół to wiara i miłość, to ofiarność, a tego wszystkiego uczy właśnie chrześcijańska rodzina, jak na wzór rodziny nazaretańskiej. No i właśnie ta destrukcja, która jest wprowadzana w umysłach współczesnego człowieka odnośnie małżeństwa i rodziny, odnośnie tego powołania człowieka i realizacji świętości właśnie w tym stanie życia, prowadzi pośrednio także do destrukcji Kościoła jako wspólnoty ludzi wierzących, jako wspólnoty, której właśnie no, wiara i miłość są tym pokarmem napędzającym czy dającym życie Kościołowi.
Księże profesorze, wczoraj o godzinie 7.50 na antenie Radia Maryja w ramach felietonu Spróbuj Pomyśleć pan profesor Grzegorz Kucharczyk odwoływał się do słów błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który już w latach swojej młodości dostrzegał zjawisko takiego frontalnego wręcz ataku na rodzinę. Kardynał Wyszyński pisał, cytuję, skądże więc współcześnie rodzinę otacza tyle zgiełku, jarmarczego krzyku i pasji. Każdy niemal włóczęga rozwiera jej podwoje i rzuca w spokojne zacisze domowe dziwne jakieś i niemętne słowa. Rodzina nie jest Boża, należy do państwa, małżeństwo wasze ma być cywilne, nie wolno wam oddać się Bogu, śluby wasze są rozerwalne, porzućcie waszą miłość, szukajcie coraz to nowej, innej, oddajcie wasze dzieci państwu. Wszystko jedno komu. Te dzieci nie są wasze. Jesteście tylko funkcjonariuszami państwa. Nie chcemy rodziny, chcemy stada, nie chcemy miłości rodzinnej, pisał ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, analizując i obserwując, dostrzegając i również konkretyzując to właśnie w tym słowie z swoich obserwacji już wówczas ten frontalny atak na rodzinę. Pan ksiądz profesor wspomniał o tym wymiarze rodzina, małżeństwo, którego źródłem jest Pan Bóg. To jest jeden z wymiarów z pewnością. Ale pytanie, dlaczego rodzina, dlaczego małżeństwo dzisiaj jest pewnego rodzaju rzeczywistością, która właśnie przeszkadza? W czym przeszkadza? Dlaczego próbuje się tak zniszczyć tę wspaniałą rzeczywistość małżeństwa i rodziny? Dlaczego ci, którzy dzisiaj są odpowiedzialni za taką globalną inżynierię społeczną, no robią wiele, aby zniszczyć rodzinę i małżeństwo. W czym przeszkadza? Do czego ma to doprowadzić właśnie to zniszczenie tych fundamentalnych komórek społeczeństwa?
Proszę ojca, no wydaje się, że to jest działanie, które ma na celu powiększenie obszarów władzy nad człowiekiem. To jest właśnie ta pycha ludzka, to jest, a której źródłem tak naprawdę jest pycha szatańska. Po prostu osłabiając, czy wręcz niszcząc rodzinę, odrywając tę rzeczywistą rodzinę i rzeczywiste małżeństwa od tego pierwotnego wzoru, od źródła, jakim jest Pan Bóg, po prostu zabijamy to, co jest decydujące o naszym człowieczeństwie budowanym na wzór właśnie Jezusa Chrystusa, bo jak uczy święty Paweł, mamy być na wzór Jego przecież. Mamy stawać się nowym człowiekiem. A nowy człowiek to człowiek zdolny do miłości, to człowiek, który żyje wartościami najwyższymi, to człowiek, który, można powiedzieć, nie jest człowiekiem cielesnym, ale duchowym. I wzrok ma wzniesiony ku górze, ku Bogu. I wydaje się, że taki człowiek jest człowiekiem wolnym. To znaczy wolnym w sensie najgłębszym, czyli takim, który nie położy właśnie tych wartości, a zwłaszcza Boga, nie położy na ołtarzu jakichś zachcianek, jakichś egoizmów, ale też nie pozwoli manipulować sobą, nie podda się władzy ludzkiej nakłaniającej go do zła. I właśnie o to chodzi. Wydaje mi się, że o to chodzi tym, jak to ojciec ich określił, inżynierom społecznym współczesności, którzy, żeby poszerzyć to swoje panowanie, tę swoją władzę, bo to jest ta pycha człowieka, który chce rządzić światem, chce rządzić przyrodą. Jak się nie da rządzić przyrodą, no to może zmienimy, zmanipulujemy, może wmówimy poszczególnym ludziom, że będą mogli siebie określać dowolnie, czy są mężczyzną, czy kobietą, a może im wmówimy, że jest więcej tych płci. To o to chodzi, żeby mieć taką bezwzględną władzę. A co to znaczy bezwzględna władza? Bezwzględna władza to znaczy zniewolić tego człowieka. To znaczy wymusić na nim, żeby on robił to, co ja jako jego władca chcę. Oczywiście, żeby mnie służył, czyli mnie jako władcę. I to o co chodzi tym inżynierom społecznym, którzy dlaczego to robią? No właśnie, dla rządzy władzy i dla zysku. Bo człowiek, który nie ma właśnie tego jakby tej konstrukcji właściwej, wyniesionej z domu wartości, odpowiedniej hierarchii tych wartości, uporządkowania, otwarcia na Boga i drugiego człowieka, no, stanie się za chwilę człowiekiem zniewolonym. Będzie człowiekiem, który nie mając tej oparcia, będzie bardzo trudno, nie mając tego oparcia właśnie w rodzinie, nie nauczony budowania więzi społecznych, stanie się takim atomem w społeczeństwie, którym bardzo łatwo manipulować, bardzo łatwo nim kierować i decydować o jego życiu. To jest właśnie to niebezpieczeństwo i to jest również ta cena, którą możemy zapłacić jako społeczeństwo, jako naród za uleganie właśnie tej destrukcji idei małżeństwa i rodziny, którą robi się w głowach, czyni się w umysłach współczesnego człowieka, także w Polsce.
Jesteśmy tuż przed świętami Bożego Narodzenia. To święta życia, to święta, które jakże podkreślają właśnie życie. To życie od poczęcia do naturalnej śmierci. I nie można regulować również tych problemów demograficznych przez pominięcie rodziny. A tak się niestety dzieje. Skutkiem tego z jednej strony jest taka pewnego rodzaju implozja demograficzna w krajach najbogatszych, które stosunkowo słabo się rozwijają ze względu na chociażby deficyt tego młodego pokolenia. A z drugiej strony próby naciskania na rodzinę, żeby przestały rodzić dzieci, które w krajach chociażby trzeciego świata skończyły się pewnym niepowodzeniem, jeśli chodzi o ten wymiar numeryczny. Doprowadziły one do tego, że rodzina została zredukowana, a przede wszystkim wartość dziecka została ogromnie zmniejszona. Dziecko jest przedstawiane jako pierwszy wróg rozwoju ludzkości. To jest tendencja mizantropijna, która przyczynia się do swego rodzaju katastrofy ludzi w krajach trzeciego świata, a jakże również w krajach Europy, chociażby zachodnich, gdzie również no niestety dziecko uważane jest właśnie za niejednokrotnie wroga pewnego rodzaju wygody, dobrobytu.
To prawda, no ale to jest również efekt tych zamiarów, o których słyszymy, które mówią o tym, że trzeba przeprowadzić depopulację ziemi. I to jest znowu jakaś idea, prawda? Mamy jasno określony, ciągle wracam do tego, ten model Boży, małżeństwo. Rodzina, małżeństwo, związek mężczyzny i kobiety ukierunkowany ku ich dobru i ku dobru potomstwa. To dobro potomstwa czym jest? To już św. Augustyn wyjaśnił. To dobro potomstwa to jest jego zrodzenie, czyli powołanie do istnienia zgodnie z Bożym zamiarem, według Bożego planu. I bo tutaj rodzice współdziałają przecież z Panem Bogiem, który stwarza duszę nieśmiertelną, a oni jak gdyby przekazują to życie, ale zgodnie z Bożym zamiarem, zamysłem i wychowanie tegoż potomstwa, wychowanie, to znaczy przekazanie mu nie tylko tych materialnych darów koniecznych do przeżycia, do przetrwania, ale także przekazanie właśnie tych wartości duchowych, dzięki którym człowiek zbliża się do Boga, aby mógł go poznać, go pokochać, odpowiedzieć na jego miłość. I to jest jakby zadanie rodzicielskie. Natomiast współczesne społeczeństwa tak na to nie patrzą. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ no, jakby wszystko jest albo przeliczane na pieniądze, no i jeżeli prawda, mamy społeczeństwo zmaterializowane, ten materializm praktyczny ogarnia umysły i serca ludzi, no to jeżeli będą przeliczać, no to pod tym kątem dziecko czy potomstwo kosztuje. A więc będzie to właśnie jakaś cena. Trzeba utracić jakieś zasoby, trzeba po prostu zrezygnować, jak ojciec mówił, z wielu wygód i w tym sensie dziecko staje się ofiarą. Paradoksem jest to, że przeliczając na pieniądze, nagle okazuje się, że później brak tych nowych ludzi, tego zastępstwa pokoleniowego doprowadza do kryzysu ekonomicznego, prawda? No i teraz co się proponuje? No to może zrobimy eutanazję, bo w ten sposób doprowadzimy do jakiejś równowagi ekonomicznej. Ale widzimy, że te pomysły, one są po prostu szaleństwem. To mamy przykład na wielkiej potędze światowej, jakim są Chiny, gdzie wprowadzono przecież politykę jednego dziecka. No tylko, że doprowadziło to do już kryzysu, o którym się głośno mówi właśnie w Chinach, jeśli chodzi o tę zastępowalność pokoleniową, co w znacznym stopniu ma wpływ na rozwój ekonomiczny. I to jest jakby problem. Czyli druga ścieżka ideologiczna, która dzisiaj dochodzi do głosu, właśnie to polega na tym, że ziemia nie jest w stanie utrzymać tych ludzi i w związku z tym musi nastąpić depopulacja, że jeśli chcemy ocalić ziemię. To jest pycha człowieka, który, jak mówię, chciałby rządzić także przyrodą, nie liczy się z Panem Bogiem. To jest brak wiary po prostu. No i to niestety takie sekularyzacyjne myślenie, świeckie, zupełnie oderwane od myślenia Bożego, po prostu zaczyna dominować w społeczeństwach, które nie mają wiary. No, ojciec pyta, dlaczego w zachodnie społeczeństwa właśnie w taką pułapkę wpadły. No bo tam, gdzie brakuje wiary, gdzie brakuje tego odniesienia do Boga jako Twórcy i Pana, no to właśnie zaczyna dominować myślenie takie ograniczone, horyzontalne. Tu i teraz moja historia zakończy się ze śmiercią, więc próbujemy, można powiedzieć, wykorzystać ile się da to życie. Nie potrzebujemy, nie mamy, nie czujemy jakichś zobowiązań, nie mamy więzi, niepotrzebne nam są więzi pokoleniowe, a nawet jesteśmy w stanie zrezygnować z tej pięknej miłości, jaką jest miłość rodzicielska. No i w ten sposób ten nasz świat staje się taki zimny, a za chwilę będzie pusty, bo jak powiedział papież Franciszek, Europa przypomina starą, niepłodną babcię.
Ksiądz profesor Piotr Stryczkowski, Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, kanclerz kurii decyzjalnej w Rzeszowie, naszym gościem. A temat, który podejmujemy podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych, to dekonstrukcja chrześcijańskiej idei małżeństwa i rodziny w świecie współczesnym. Bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam do współtworzenia, przy tym dziękując księdzu profesorowi za to wprowadzenie w ten klimat tego dzisiejszego tematu. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, i dwa numery dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Na zegarach zbliża się godzina 22. Rodzina, nasz skarb, to utwór w wykonaniu rodziny Kaczmarek.
O Obraz tylu wspomnień Twoich oczu i trosk budzi jednym słowem jak aksamit Twój głos. Nie zapomnę dni, gdy Ty w swoich dłoniach miałaś świat. Serce moja mamo, do najmłodszych wracam lat.
Twoje pierwsze kroki, nowe słowa i płacz, które jak największy, najcenniejszy mi skarb. Nie zapomnę.
Najwyższy szczyt, nie bać się otworzyć nowej karty swych dni. Siłę dałeś mi, by mieć jak najlepszy w życiu start. Za to Ci dziękuję, za ojcowski Twój dar.
Zrobić masz krok. Chciałem jak najlepiej wskazać najmniejszy błąd. Dzisiaj dobrze wiesz, gdzie sens, jak odważnie patrzeć w dal. Oczy pełne marzeń, niech otwiera się świat.
Choć nie zawsze słońce świeci na naszym niebie, nadchodzą pochmurne dni.
Razem wśród każdej burzy tulimy się do siebie, by wyśnić najlepsze sny.
Tańczy płomień, nuci wszystkim przed snem.
Fotografia Twojej blask pozostanie w sercach nas. Bo nasz wspólny oddech to rodzinny.
Rodzina Kaczmarek w utworze Rodzina nasz skarb. Dekonstrukcja chrześcijańskiej idei małżeństwa i rodziny w świecie współczesnym to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, realizowanych w ramach działalności Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. A naszym gościem jest ksiądz profesor Piotr Steczkowski, Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, kanclerz Kurii Decyzjalnej w Rzeszowie. Zapraszam naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Halo, bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Piotr z Warszawy. Witam ojca prowadzącego, witam księdza profesora. Chciałem powiedzieć dzisiaj jako młody człowiek, 30-letni mężczyzna, ojciec trzech synów, że to właśnie rodzina jest tą podstawową komórką społeczeństwa i dzisiaj tak trzeba o nią dbać, bo dzisiaj się ją niszczy. No, jeśli nie będą zdrowe rodziny, to i społeczeństwo nie będzie zdrowe. To rodzina jest miejscem, gdzie dziecko się socjalizuje, gdzie ma przekazywane pierwsze wartości. I dzisiaj te ataki sam ich doświadczam, kiedy na portalach społecznościowych coś udostępnię o rodzinie, tej takiej klasycznej, jeszcze opartej na wartościach chrześcijańskich, to doświadczam też wielkiego niezrozumienia i różnych ataków, że jestem nietolerancyjny, że jestem zacofany, a to przecież tylko z kobiety i z mężczyzny tworzy się nowe życie i to rodzina jest tą podstawową jednostką społeczeństwa i też święty błogosławiony kardynał Wyszyński tak bardzo się troszczył o to, o trzeźwość narodu, o dobrych ojców. I właśnie ta troska dzisiaj, musimy z tym walczyć i pokazywać tą wartość rodziny, bo ona buduje nasze społeczeństwo, buduje nas samych. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. Panie Piotrze, księże profesorze, prosimy.
No, sedno pan Piotr, mój imiennik, powiedział. Natomiast no zawsze jest to właśnie pytanie, jak pokazać współczesnemu człowiekowi, do którego dociera tyle informacji, jak się przebić przez ten szum informacyjny właśnie z tą dobrą nowiną, z tym przekonaniem, że rodzina jest wartością. I tutaj no jest jakieś zadanie właśnie dla nas, jak gdyby, żeby pokazać te w sposób pozytywny te wartości, przypominać o znaczeniu tego ideału chrześcijańskiego rodziny. To jest wielka praca, do której zachęcał i święty Jan Paweł II, błogosławiony prymas tysiąclecia. Ta praca, która nie może spoczywać tylko i wyłącznie na duchownych, ale musi włączyć to właśnie rodziny. Dzisiaj naprawdę trzeba podziwiać rodziców, którzy pomimo właśnie takiego niekorzystnego otoczenia kulturalnego, kulturowego, po prostu mają na tyle jeszcze determinacji, aby własnym dzieciom przekazywać te wartości, pokazywać właśnie to, co prawdziwe i piękne i dobre, ukierunkowywać ich ku życiu chrześcijańskiemu, bo nie jest to dzisiaj ani proste, ani łatwe. Więc potrzeba naszego zaangażowania, myślę, maksymalnego ze strony całych wspólnot, ze strony specjalistów, aby rodziców wspierać, rodziców chrześcijańskich, rodziców katolickich, którzy realizują na co dzień właśnie ten ideał chrześcijańskiej małżeństwa i rodziny, nie dali sobie zdekonstruować, żeby tego ideału, ale go praktycznie realizują i chcą w tym duchu wychować także swoje dzieci. Oni liczą i potrzebują i oczekują na naszą pomoc.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewice.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. Ja chciałem zwrócić uwagę przy rozmowie o rodzinach, bo tutaj już atmosfera, jaka w dzisiejszych czasach jest wokół rodziny, została dosyć dobrze przedstawiona. Tam jeszcze taki artykuł czytałem w Miłujcie się, raj bez Boga nie istnieje, piąty numer 2002. Tam jest opisane właśnie, jak się pierze mózg, duszę, intelekt dzieci w szkołach. Ja chciałem też zwrócić uwagę, że niedawno z żoną, z dziećmi byliśmy w studiu Radia Maryja. Tam się modliliśmy na różańcu. I chciałem powiedzieć, że dostrzega się taką nienawiść wobec sakramentalnych, katolickich małżeństw i rodzin. Czuje się takie napuszczanie, niechęć tych, którzy na ulicach wrzeszczą, wydzierają się o tym, że dziecko można zabić, kiedy się chce i tak naprawdę to się żyje dla przyjemności, a nie dlatego, żeby być świętym przed Panem Bogiem i mądrym. I teraz chciałem się zapytać, jak to zrobić, bo jest wiele ataków na rodziny, zwłaszcza w Polsce słyszymy o różnych sprawach, kiedy mają rodziny, kiedy sąsiad donosi na rodzinę, bo może akurat jest ze zbeckiej rodziny, im pozabierali emerytury, a te dzieci dostają 500+. Jak skazać takiego sąsiada, jakby jakiegoś prawnika zaprosić do studia, jak skazać, doprowadzić do postawienia przed prokuratorem, przed sędzią i skazać takiego sędziego za kłamanie, donoszenie o rodzinie. Miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was wydawać sądom i w synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak i co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego, który mówi przez was. Dziękuję, szczęść Boże, proszę o tą prośbę.
Szczęść Boże, panie Andrzeju, pozdrawiamy, księży profesorze.
No to pewnie dzisiaj nie jesteśmy w stanie zrealizować tej prośby pana Andrzeja. Natomiast, no tak, zauważamy i to, o czym pan Andrzej mówił, o tym, że ta polaryzacja, która ujawnia się we współczesnym społeczeństwie, ona także dotyka właśnie rodziny, tej katolickiej, tej realizującej w sposób właściwy ideał Boży małżeństwa i rodziny. No, chyba nie ma innego wyjścia, jak właśnie też budować taką solidarność między osobami podobnie myślącymi, podobnie czującymi. Pamiętamy te wielkie manifestacje na przykład we Francji, które były odbyły się po projekcie zrównującym, po projekcie ustawy zrównującym małżeństwa tradycyjne, prawda, normalne z tymi związkami pomiędzy osobami tam tej samej płci i tak dalej. Małżeństwa do wyboru, tak zwane. I wtedy właśnie sama opinia społeczna francuska była zdziwiona, ile tu ludzi wyszło, aby zamanifestować właśnie to przywiązanie do tej tradycyjnej formuły życia rodzinnego, opartej właśnie na zdrowych Bożych zasadach. I myślę, że potrzebne jest dzisiaj takie coś w naszym społeczeństwie, żeby budować te więzi pomiędzy ludźmi myślącymi podobnie. Żebyśmy się widzieli, zauważali, wspierali, pomagali i czasem też zamanifestowali naszą obecność.
Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Temat naszego spotkania: dekonstrukcja chrześcijańskiej idei małżeństwa i rodziny w świecie współczesnym. Naszym gościem jest ksiądz profesor Piotr Steczkowski, Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, kanclerz Kurii Decyzjalnej w Rzeszowie. Halo, prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Dzwonię się do Radia Maryja, prawda?
Tak, jesteśmy już na antenie.
Muszę, ja będę czekać.
Jesteś już na antenie.
Tak?
Tak, tak, prosimy o wyciszenie radia odbiornika.
Będę czekać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, że tak powiem, z biegu chwyciłam za telefon i
bardzo prosimy panią o wyciszenie radioodbiornika, ponieważ będzie nam bardzo trudno rozmawiać, jeśli pani tego nie uczyni. Zatem o to bardzo proszę.
Proszę ojca, jestem w małżeństwie 40 lat. No i po prostu jest trudne małżeństwo, ale miałam dużo szczęścia, uważam, w życiu, bo, że tak powiem, opierałam się na nauce naszego świętego Jana Pawła II. Bardzo mi to pomogło w życiu. No, jakby powiedzieli, nasz ukochany papież umarł. Mnie się też bardzo pogorszyło zdrowie, nie tylko swoim męża. No jeszcze brzgryca z powodu COVID-a straciłam syna. Mam dwie małe wnuczki, nie takie małe, bo jedna ma 4 lata, druga 12. No tak szczerze mówiąc, trudne moje małżeństwo, ale przy Bożej pomocy daję radę.
Dziękujemy. A jak pani ma na imię? Genowefa. Bardzo dziękujemy pani Genowefo. Pozdrawiamy serdecznie. Wartość i rola małżeństwa w naszym życiu, księże profesorze.
No właśnie, no trzeba też dopowiedzieć, że Pan Bóg ani Pan Jezus nie obiecywali nam łatwego i prostego życia. Trzeba ten krzyż brać, naśladować go, iść za nim właśnie z tym, nieraz z tym cierpieniem, z tymi różnymi przeciwnościami, które nas spotykają, zawsze z poddaniem się woli Bożej, bo to wynika po prostu z przekonania, że Bóg jest miłością i On, nawet jeżeli dotyka nas cierpienie, to jednak w jego planach, w Jego zamyśle jesteśmy kochani, jesteśmy oczekiwani. I teraz piękne świadectwo też pani tutaj złożyła, że dzięki właśnie tej mądrości świętego Jana Pawła II wiele zaczerpnęła do własnego życia, do praktyki własnego życia. Trzeba to podkreślić, że to opatrzność chyba tak zdecydowała, że po takim wielkim kryzysie światowym właśnie życia małżeńskiego, rodzinnego, wywołanym przez tę rewolucję seksualną lat 60., końcówki lat 60. i potem 70., 10 lat po tej rewolucji na stolicę Piotrową przychodzi Karol Wojtyła, papież z Krakowa, który no wcześniej to życie duszpasterskie jako kapłan, jako biskup tak wiele poświęcił właśnie na rzecz rodziny, tego swojego życia duszpasterskiego, tej troski duszpasterskiej. I taki właśnie taki człowiek jako papież mógł wspaniale pokazać światu właśnie tę odnowioną teologię ludzkiego ciała, odnowioną teologię małżeństwa. I to, jak widać, owocowało w życiu wiernych. Do tego też chyba dzisiaj w tych trudnych czasach powinniśmy sięgać i dobrze, że Radio Maryja przypomina to nauczanie Jana Pawła II, także właśnie o rodzinie.
Halo, bardzo proszę.
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę panów, bardzo się zastanawiałam, dlaczego...
A kto się do nas dodzwonił?
Z Wrocławia, Alina. Zastanawiałam się, dlaczego religia stała się w szkole nieatrakcyjna. Dlaczego nie chodzą ludzie, że tak powiem, młodzi i do kościoła? Nie wiem, ale nasunęła mi się taka po prostu myśl, że ta nauka jest zbyt skomplikowana. Uczeni w piśmie, wydaje mi się, że zrobiono cały galimatias z tego dla prostych ludzi. Wydaje mi się, że w ogóle to wszyscy uciekają do prostoty, bo wydaje mi się nawet, że te przekleństwa to jest wyraz no oczywiście prostactwa i prostoty, ale unikania jakiegoś dużego rozbudowania, piękna na przykład w wyrażaniu i tym podobne. I nasunęła mi się taka myśl, że może należałoby wrócić do podstawowego słowa. Pan Jezus na koniec dał nam nowe przykazanie, o ile dobrze pamiętam sformułowanie, że to jest nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. I jeżeli byśmy zaczęli nauczać w ogóle religię, religia w szkole to powinien być myślnik, wzajemna nauka o miłości czy wzajemnym miłowaniu, i na religii zacząć od prostych rzeczy, bycia w wzajemnych relacjach miłości. To jest w domu, żeby dziecko zobaczyło, że postawienie rodzicom kubka, że powiedzenie dzień dobry, że tych takich maleńkich rzeczy, że to są właśnie formy miłości. bo w tej chwili te dzieci są rozpuszczone, bo wszystko rodzice dają, kupują, zaśmiecają im mózgi, jak i pokoje nawet. Bo tam krzyża nie ma, a różne wiszą, nie wiadomo co. I straszne te bajki, to są też okropne. I wydaje mi się, że gdyby zacząć od tych prostych form na religii, szacunku do drugiego człowieka, powiedzenia, że w szkole przecież tam są też nieprawidłowe stosunki między dziećmi, że to, że ty masz więcej pieniędzy, to nie oznacza, że ty jesteś lepszy, że twoja, bo to twoja mama ma. Ty jeszcze sam nie zarobiłeś na to. Ty musisz kolegę szanować, bo mimo, że on jest gorzej ubrany, że popatrz, ale ludzie, którzy są wykształceni, na przykład Giertych czy inni, posyłają swoje dzieci do szkół. Czy nawet książęca Wielkiej Brytanii, oni są w mundurkach. Oni mają proste, po prostu, żeby nie było tej wzajemnej rywalizacji i pójście w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o rodzinę. Zacząć od tego i mówić wręcz, że na organy rodne trzeba szanować. Trzeba podawać, jakie choroby się z tym wiążą. I wydaje mi się, że jak gdyby pójść taką bardzo prostą drogą, ale uczyć od początku, a nawet jak należy się ubierać, co powoduje to, że tak powiem, goły tyłeczek na wierzchu i tym podobnie. Zwracać na to uwagę, bo wydaje mi się, że w kościele poszliśmy za dużo, że Pan Bóg nas kocha, to jest oczywistość. Ale Pan Bóg żąda od nas, abyśmy się wzajemnie miłowali. I przyznam się, że ostatnio kupiłam książkę, to znaczy nie książkę, tylko Ewangelię. I tam popatrzyłam w Starej Ewangelii na przykład tatuaż. Przedtem był niewskazany w religii. Bo praktycznie tatuaż deformuje tą piękną skórę.
Pani Lino, przepraszam, ale troszeczkę odbiegamy od tematu naszego dzisiejszego spotkania.
Nie odbiegamy od tematu, proszę księdza.
Ale wprowadzamy nowe tematy, pani
Alino. Małżeństwo jest w tej chwili, nie wie co to znaczy wzajemna miłość i szacunek. Przez dzieci można trafić i utworzyć oczy rodzicom, że istnieje coś takiego jak miłość wzajemnych relacji. Nie wiem, czy nie mam racji, ale
to
wydaje mi się...
Pozwólmy może ustosunkować się księdzu profesorowi do dotychczasowej pani wypowiedzi. Księże profesorze.
No, to oczywiste, że fundamentem życia małżeńskiego i rodzinnego jest miłość Boga i miłość wzajemna. Na miłości jest ten związek małżeński zbudowany i chodzi o to, żeby to była miłość dojrzała, żeby to była miłość taka, która nie koncentruje się tylko na uczuciach, jakichś miłych słówkach, ale naprawdę jest miłością ofiarną. Miłością taką, która potrafi oddać czy dawać życie dzień po dniu, godzina po godzinie temu drugiemu człowiekowi. Tu zgadzam się z panią jak najbardziej z tym, że kwestia wychowania, kwestia pokazywania właśnie tych właściwych wzorców zachowań dzieciom i młodzieży jest istotna. To prawda, że miłość niejedno ma imię i że są takie proste formy miłości i szacunku i tego trzeba uczyć. Natomiast katecheza też ma swoje cele. Nie będziemy o tym pewnie dzisiaj mówić. Także te intelektualne, które mają dziecku przybliżyć i młodym ludziom przybliżyć Pana Boga, po prostu przybliżyć Kościół, w którym żyją. To jedno drugiego nie, jedno drugiemu nie przeczy i nie wyklucza. Natomiast rzeczywiście ta potrzeba takiego właśnie codziennego pielęgnowania miłości małżeńskiej, rodzinnej jest też bardzo dobrą formą, taką zaporą dla tych rozmaitych ideologii, które po prostu chciałyby przekształcić życie człowieka tylko w jakąś takie egoistyczne bytowanie. O, tak bym to powiedział.
Dziękujemy. 25 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Dekonstrukcja chrześcijańskiej idei małżeństwa i rodziny w świecie współczesnym to temat naszego spotkania. Bardzo proszę, halo.
Halo, mogę?
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ryszard z Warszawy. Chciałem powiedzieć o tym, bo moim marzeniem jest, żeby małżeństwa funkcjonowały, były szczęśliwe, miały dzieci. Ja jestem w małżeństwie, mam dzieci. Takie duże. I cóż. I chciałoby się, żeby te wszystkie elementy, które uderzają w stabilność małżeństwa, były zlikwidowane. Wszystkiego nie da rady wyliczyć, ale można powiedzieć, że jest pięć takich, można głównych wyliczyć: alkohol, narkotyk, pornografia, zepsute media, nikotyna. To w jakiś sposób destabilizuje rodzinę. Oprócz tego właśnie te zepsute media. Gdy ludzie oglądają filmy różnego rodzaju i w tych filmach są jakieś tam sytuacje, że dopiero małżeństwo, dopiero się jakby zawiązuje jakiś związek, a za chwilę on się rozpada i znowuż w ciągu jednego odcinka filmu i od nowa jakiś nowy związek. I to jest jakby instruktażem do tego, żeby rozpadały się małżeństwa, jakby to się rozpadały, to będzie to radością dla tych, co pan profesor mówił, dla tej światowej jakiejś władzy i tak dalej. Ale jeszcze jedną rzecz powiem i zaraz zakończę. Mianowicie sprzyja temu również prawo. Może teraz troszeczkę za tego parlamentu jakoś to się troszeczkę ustabilizowało, ale prawo sprzyjało, żeby z byle powodu małżeństwo się rozpadło. I tak tyle chciałem powiedzieć. To właśnie te sytuacje takie w sądach powodują, że hop, już proszę bardzo, rozwodzimy się i tak dalej, a zostają później dzieciaki. Oczywiście tradycja rodzinna. U mnie rodzice się nie rozwodzili. Ojciec wracał z frontu, mama z obozu Ravensbrück. Oczywiście nie wracali Eurocity, Intercity jakimś pociągiem, tylko różnie na pieszo. Jak się zakochali, to 67 lat się nie pokłócili. Ja pytałam mamy dlaczego. Ach, mówi, słuchaj, zawsze jakoś tak szłam na kompromis. Jak ojcu coś przyszło do głowy z wojny, płakał. To ja za niego zrobiłem i właśnie takie wzajemne wyrozumienie, wzajemna pomoc. Dobrze by było, żeby to również było i w filmach, w mediach jakoś wyeksponowane. Bo to, co się nam przyklei do mózgu, oglądając filmy, to później zostaje. Trudno to później wyczyścić jest. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam gorąco ojca prowadzącego i księdza profesora. Wesoły się wam życzę. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie, panie Ryszardzie. Księże profesorze, prosimy.
No, tutaj pan poruszył bardzo ważny temat i prawdziwy bardzo. Wiemy dobrze, że te środki kultury, prawda, kino, teatr, media one są narzędziami do przekazywania, do propagowania pewnych idei. One były wykorzystywane zawsze przez rozmaitych ideologów, często także przez władze państwowe w państwach totalitarnych. Chodzi o to, żeby właśnie utrwalać pewne wzorce. To są tak zwane te wzorce kulturowe. I no niestety tu sporo racji jest w tym, że współczesne produkcje teatralne czy filmowe, po prostu ta kultura masowa po prostu przekazuje te wzorce negatywne. Właśnie to jest też ten element właśnie dekonstruowania ideału chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny. Pokazując i propagując rozwody, ukazując jakby rozwód jako droga do szczęścia, droga do uwolnienia się od jakiegoś ciężaru. Oczywiście nie pokazuje się już, albo mniej chętnie pokazuje się dramat dzieci, i tak dalej, i tak dalej. I rozmaite konsekwencje, które negatywne, które rozwód niesie ze sobą. I to utrwala się. To dobrze pan powiedział, przykleja się do człowiekowi w mózgu. Natomiast jeśli chodzi o prawo, no cóż, tu prawo współczesne trzeba, nie można tego rozpatrywać od, uciekając od kontekstu właśnie kulturowego. Przecież prawo tworzą ludzie, którzy są wybierani w wyborach. Prawo tworzą ludzie, do których dociera właśnie ta ideologia, którzy żyją w konkretnym kontekście kulturowym. No i to powoduje, że mamy takie prawo, jakie mamy. Często czasem przez nieuwagę, czasem przez jakiś taki pośpiech tworzy się rozmaite luki w prawie i rzeczywiście często też ułatwia się niekiedy właśnie te złe rzeczy, takie jak chociażby właśnie rozpadanie się małżeństw.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Janusz Łodzi. To jest chyba najważniejszy temat dzisiaj, bo proszę księdza profesora, my dzisiaj mamy do czynienia w cudzysłowie ze słuszną prawdą, a prawda Kościoła jest nazywana pseudoprawdą. I my jako małżeństwo sakramentalne jesteśmy dzisiaj, można powiedzieć, wrogiem klasowym. Teraz problem, jak utrzymać małżeństwo, bo to jest sztuka. Kościół przecież uczy nieomylnie, że katolicyzm jest życiem sakramentalnym. To jest podstawa, żeby małżeństwo miało blask, żeby miało wartość. Jeżeli my nie prowadzimy życia sakramentalnego, to doświadczamy strasznej rzeczy. Po prostu dusza, powiedzmy, małżeństwa, które jest naznaczone tym charakterem sakramentalnym, traci łaskę. A nic gorszego dla małżeństwa nie jest, jak stracić łaskę. I często w małżeństwach jest tak, że jedna osoba podtrzymuje małżeństwo, bo uczestniczy w życiu Kościoła i podtrzymuje to małżeństwo. Druga strona rezygnuje. Takich małżeństw jest bardzo dużo i jeżeli ono trwa, to dzięki tylko temu małżonkowi, który modli się, żeby ta łaska była jeszcze w jakimkolwiek stanie. No idealnie jest, jeżeli oboje małżonkowie korzystają z tej łaski, bo nie trzeba być po prostu mądrym, żeby wiedzieć, że kiedyś było dobrze i co straciliśmy. Po prostu odchodzimy od życia sakramentalnego i dlatego jesteśmy nieszczęśliwi. I to się może każdemu zdarzyć, tylko trzeba wyciągać wnioski z nauki Kościoła i słuchać mądrych ludzi i w tym momencie będziemy szczęśliwi, a nic piękniejszego nie ma, jak być szczęśliwym w małżeństwie i w rodzinie. Tylko musimy o tym pamiętać, po prostu musimy tą naukę przyjmować, a my jednak żyjemy jakąś słuszną prawdą, którą nam chcą ateistyczni kapłani chcą nam coś I potem są nieszczęścia. Dlatego musimy słuchać Pana Jezusa. To jest jedyny nasz przyjaciel i jeżeli odejdziemy od nauki, która jest nieomylna, od nauki Kościoła, to w małżeństwach będą nieszczęścia. Bóg zapłaci, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy Panie Januszu, księży profesorze.
Bardzo dziękuję za tę wypowiedź, dlatego że ona trafia w punkt i wraca jakby do tego punktu wyjścia, gdy mówiłem o tym, że małżeństwo przez Kościół jest widziane, postrzegane jako sakrament. I ten sakrament oczywiście przyjmujemy raz w życiu, w sensie takim, że oczywiście jest to sakrament na całe życie. Jeżeli któryś z małżonków umrze, no to oczywiście może być długi sakrament. Ale jak gdyby, co chcę powiedzieć, że ta łaska sakramentu małżeństwa, ona musi być pielęgnowana, musi być też odżywiana. I tutaj Pan dobrze powiedział o tych środkach, które mamy do dyspozycji, o życiu sakramentalnym, czyli spowiedź święta i komunia święta, zjednoczenie z Chrystusem, zjednoczenie sakramentalne, ale także zjednoczenie, można powiedzieć, umysłowe, zjednoczenie duchowe, które polega na tym, że bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi, bardziej ufam Jezusowi, aniżeli mądrości tego świata. Życie to sakramentalne, tymi sakramentami pokuty i Eucharystii też jakby ułatwia nam chociażby przebaczanie wzajemne, uczy nas tego. I znowu w praktyce ta Ewangelia o przebaczeniu, można powiedzieć, bez końca, 77 razy, jak to ujął Pan Jezus w swojej opowieści, przypowieści, to po prostu także praktyka życia małżeńskiego, rodzinnego, która służy podtrzymaniu tego życia i podtrzymaniu świętości małżeństwa i rodziny.
Halo, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria Magdalena z Warszawy telefonuje. Przysłuchuje się audycji bardzo ważnej, za którą ogromnie dziękuję wspaniałemu gościowi, że tak trudny temat podejmujemy. Jednakże powiem, że również obserwuję tą sytuację, jaka w tej chwili dzieje się w naszej ojczyźnie, i z wielkim smutkiem i z przerażeniem dochodzę do wniosku, że ludzie coraz mniej rozumieją. Dziwnie, trudno jest zrozumieć, co jest tego powodem. Nie rozumieją podstawowych spraw, nie potrafią znaleźć przyczyny zła. I brną jeszcze bardziej, tracą wiarę. No i ezoteryka chyba jest temu winna, bo zorientowałam się, że są takie miejsca bardzo, bardzo często właśnie udzielające różne usługi ludziom, gdzie na przykład nakładają, no oczywiście ezoteryka, wiadomo, wahadełka i tak dalej, ale to jest o tych sprawach wiemy. Ale ostatnio właśnie dowiedziałam się z autopsji w najbliższym otoczeniu. Był taki przypadek, że młody człowiek został zawieziony bez wiedzy rodziny w Łodzi do takiego ośrodka, gdzie, no nie wiem, co tam robią, na pewno jest to związane również ze zdrową żywnością, ale są tam ludzie, którzy nie są lekarzami, a udzielają różnych różne usługi świadczą. Więc na przykład ten młody człowiek dwie godziny będąc bardzo osłabiony po ciężkiej chorobie COVID, bez wiedzy rodziny został poddany takim niby badaniom, gdzie nałożono mu na głowę słuchawki na obydwoje uszu i dwie godziny pod tym prądem siedział. Jestem przerażona.
Pani Maria Magdaleno, prosimy o konkluzję wypowiedzi.
No właśnie tak mówię o tym, przepraszam bardzo, bo jestem po prostu bardzo poruszona i bardzo zmartwiona, że te rzeczy się dzieją. I dlatego nie doszukujmy się powodów jakości nauczania religii, bo religia jest najważniejszym przedmiotem dla młodego człowieka, najpiękniejszym. Tylko właśnie zacznijmy rozumieć rzeczywistość. Przyglądajmy się wnikliwie, analizujmy i brońmy się od manipulacji. Bardzo serdeczne pozdrowienia przesyłam. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pozdrawiamy Pani Marię Magdaleno, księże profesorze.
No na pewno te zjawiska właśnie laicyzacji docierają do Polski również. I jest część właśnie ludzi, którzy odwracają się od Boga, rezygnują z wyznawania wiary. No i w to miejsce mogą wchodzić różne inne propozycje, w tym także i te, o których mówiła tutaj pani Maria Magdalena. Natomiast my potrzebujemy z naszej strony, myślę, bardziej takiego pozytywnego przekazu i pokazania tych naszych pięknych, wspaniałych rodzin. Ludzi, którym po prostu małżeństwo i rodzina się udały czy udają. Potrzebujemy świadectwa. I myślę, że to może być czymś, co zatrzyma jakby, czy powstrzyma przynajmniej niektórych, którzy z takim świadectwem się spotkają, od tego typu kroków.
Prosimy bardzo, halo. Halo, halo.
Tak?
Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja to dzwonię tu z Lubelskiego. Nie tak.
Bardzo nam miło, a możemy poznać pani imię?
Do tych służy się, do rozwodów do tych. Ale co chcę poruszyć? Tak jak nieunieważnienie sakramentu małżeństwa. Może na ten temat by jakoś wreszcie coś wytłumaczyli, bo bardzo dużo jest, spotykam się z ludźmi, a tu rozwód kościelny dostał. Ja mówię, tłumaczę, że nie ma kościelnych rozwodów, to jest unieważnienie, ale ma troje dzieci, jak na przykład dzisiaj był spór taki z moimi bliskami, z zięciem, z synowo i ten Rzekulski, osoba publiczna, nie wiem tego, bo ja nie słyszałam i nie wiem, na ile to jest prawda, że dostał unieważnienie sakramentu małżeństwa i publicznie, że to wypowiadał się i ma drugą rodzinę. Szczęść Boże, proszę o jakieś troszkę wyjaśnienie, żebym mogła się na czym oprzeć.
A jak pani ma na imię?
A imię moje, tak. Bernadetta.
Dziękuję pani Bernadetto. Bóg zapłać. Pozdrawiam serdecznie,
tak,
panią.
I już... Szczęść Boże, wszystkiego Boże. Najlepszego.
Bóg zapłać,
że się dodzwoniłam. Jestem osobą starszą. W małżeństwie przeżyłam 56 lat. Brakuje mi tak bardzo tego człowieka najbliższego, pięcioro dzieci, żeśmy wychowali. Bogu dzięki, w rodzinie jest, nie ma takich, tylko są te sprzeczki na temat tych, ja nie mogę się obronić,
bo degradują mi, że tak jest, a to pieniądze, a to kto ma pieniądze, to się tego. Ja mówię, że nie, pieniądze tu nic nie mają znaczenia. Proszę bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Pozdrawiamy serdecznie panią, księże profesorze, prosimy.
No, chcę od razu powiedzieć, że po pierwsze to, o czym pani mówi, to są przypadki stwierdzenia nieważności małżeństwa. Na czym to, czyli nie jest to ani rozwód kościelny, ani unieważnienie małżeństwa, tylko stwierdzenie, że małżeństwo już w chwili jego zawierania było nieważne, czyli nie zaistniało w ogóle. I rzeczywiście Kościół ma taką władzę, sądy kościelne badają w przypadku, gdy małżeństwo jest po prostu rozpadło się, jest nieudane i jeżeli któraś ze stron zwróci się do sądu kościelnego, no to bada się, czy aby w momencie zawierania zostały małżeństwa, były spełnione wszystkie warunki, te, które przewiduje prawo kanoniczne. Trudno mi o nich wszystkich mówić, natomiast trzeba powiedzieć, że to małżeństwo, ten ideał małżeństwa, o którym mówimy, on doczekał się dość precyzyjnego dopracowania ze strony właśnie teologii i prawa kanonicznego, a więc tu stoi mądrość Kościoła za tymi normami. No i rzeczywiście może być tak, że nawet ktoś po kilku latach, ktoś mając nawet potomstwo, a jednak no, może się okazać, że to zawarcie małżeństwa, to w momencie zawierania małżeństwa coś nie było czegoś brakło, coś nie było dopełnione, był jakiś błąd albo podstęp, albo symulacja. No, była jakaś przyczyna, która spowodowała, że to małżeństwo nie zaistniało, bo nie spełniło tych wymogów, które Pan Bóg, prawo naturalne i prawo stanowione kościelne po prostu stawiają po to, aby rzeczywiście ta wola zawarcia małżeństwa i to przymierze małżeńskie, które osoby chcą zawrzeć, mogło być zawarte i zrealizowane. To tyle chyba tak w skrócie. Myślę, że to na to potrzebna by pewnie była inna oddzielna audycja, żeby dokładnie wyjaśnić te kwestie związane właśnie ze stwierdzaniem nieważności małżeństwa. Prawdą jest to, że tych spraw w naszym polskim kościele, w kościele w Polsce jest dużo. Wzrosła ich liczba pewnie w ostatnich latach. No ale wiąże się to właśnie z tym, że niekiedy jest bardzo słabe przygotowanie do małżeństwa, no i potem kończy się to właśnie tym, że to zawarcie małżeństwa nie wywołuje właściwego skutku.
Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Temat naszego spotkania: dekonstrukcja chrześcijańskiej idei małżeństwa i rodziny w świecie współczesnym. A naszym gościem jest ksiądz profesor Piotr Steczkowski, Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, kanclerz kurii diecezjalnej w Rzeszowie. Na zegarach 22:48. Zapraszam do wysłuchania utworu Rodzina. Ten utwór wykonują siostry Jeremiasz, a następnie kontynuować będziemy nasze spotkanie.
Biorą przyszłe mamy, ciocie, wujka, jak poznamy.
siostry Jeremiasza w utworze Rodzina 22.51, dekonstrukcja chrześcijańskiej idei małżeństwa i rodziny w świecie współczesnym. To temat naszego spotkania. Naszym gościem jest ksiądz profesor Piotr Steczkowski. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, mówi Danuta z Pomorskiego.
Szczęść Boże, pani Danuto.
Jestem z tobą od 11 lat. Mąż zmarł po 36 latach przeżytych małżeństwa. I chciałam powiedzieć moje zdanie na temat obecnego podejścia wielu młodych ludzi do małżeństwa. Jest, chyba wywodzi się z rodziny, z wychowania. Ja pamiętam, jak mój świętej pamięci tatuś mówił zawsze, że pamiętaj, postępuj tak, żeby nikt nie był, żebyś nie była nikomu niczego dłużna. To daje trochę do myślenia. Jak również kiedy podejmowałam decyzję o wejściu za mąż, tato pytał, czy to jest, czy tak naprawdę ma być, czy tak naprawdę chcę. No było mu widać, że mu zależało, że wychowywał nas w tym, że małżeństwo to jest rzecz, wychowywano nas w ten sposób, że małżeństwo to jest rzecz święta, że nie ma tego, jak się pogniewamy, bo w życiu po prostu tak bywa, że coś tam może wyjść nie tak, że jedno, ale naszym obowiązkiem jest usiąść, porozmawiać i przedyskutować to i dojść do konsensusu, nie do ustępstwa, nie do kompromisu, tylko do konsensusu, żebyśmy mogli dalej pójść spokojną drogą. A teraz po prostu młodzi ludzie patrzą na wiele innych, na swoich rodziców, którzy niestety tak lekko potraktowali sprawę małżeństwa, bo im się coś tam nie udało, bo okazało się, że miało być łatwo, a nie było łatwo, ani przyjemnie. I każdy, za przeproszeniem, skrzywienie buzi powoduje, że oni są niezadowoleni. No, jest im z tym również ciężko, bo oni potem często żałują. Rozmawiam z takimi młodymi ludźmi, jako że przypracowałam z młodzieżą wiele, wiele lat, to oni często żałują tego swojego zachowania. Potem rozwodzą się i potem nie bardzo mają odwagę, żeby ten związek skleić. No, rozwiedli się. Przecież nie ma rozwodu katolickiego w kościele, a oni sobie po prostu rozwiedli się, bo wzięli sobie ślub cywilny i kościelny i uważają, że jest wszystko okej. Czy ktoś tam, jedno z nich może kiedyś wystąpi o anulowanie tego małżeństwa. Niestety młodzi ludzie są zbyt słabo przygotowani do małżeństwa. Ja pamiętam swoje nauki przedślubne, kiedy ksiądz na tych naukach przedślubnych, które kiedyś były troszeczkę inaczej traktowane. Trochę inaczej przeżywaliśmy to i trochę inaczej były prowadzone. Ksiądz nam wtedy mówił, żebyśmy, kurka wodna uciekła, żebyśmy pamiętali o tym, że ślub, że małżeństwo to jest bardzo ważna decyzja i musimy pamiętać o jednym, że w momencie zawarcia związku małżeńskiego rodziców należy kochać, szanować, pomagać im, ale najważniejsze współmałżonek. I tutaj chyba również na tym polega problem, że młodzi ludzie uważają, że tak jak było przed ślubem w okresie narzeczeńskim, musi być i po ślubie, wtedy, kiedy pojawiają się dzieci. A tak nie może być. Tak nie może być, bo dziecko, szczególnie małe, wymaga wiele poświęcenia, wiele uwagi, no, wiele pracy, żeby tego malutkiego człowieka wychować na dobrego katolika i dobrego
obywatela. Dziękujemy, pani Danuto.
Proszę księdza, jeszcze ja mogę mieć prośbę o piosenkę. Bardzo bym chciała poprosić o taką piosenkę Krystyny Giżowskiej. Przeżyłam z tobą tyle lat.
Zobaczymy, co się da zrobić. Pani Danuto.
Dziękuję uprzejmie. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy. Księże profesorze.
No pani poruszyła tu kilka wątków. Na pewno ważny jest ten wątek dialogu właśnie wewnątrz rodziny. Bo dialog oznacza właśnie ten szacunek. Oznacza także właśnie tę miłość w praktyce, gdzie słuchamy się wzajemnie, gdzie nie przekrzykujemy się, ale staramy się zrozumieć rację drugiej strony. To jest właśnie to poszanowanie i współmałżonka, potem dialog między rodzicami a dziećmi. To jest bardzo istotny element właśnie tego ideału życia małżeńskiego, bo nie ma miłości bez rozmowy. No tak jak nie ma miłości do Pana Boga bez modlitwy, czyli bez rozmowy z nim, tak nie można wyobrazić sobie miłości małżeńskiej bez rozmowy. I właśnie nieraz tematy tych rozmów są trudne, ale jeżeli jest to pozytywne nastawienie, jeśli jest to poczucie odpowiedzialności za siebie nawzajem, to wtedy taki dialog jest gwarancją, można powiedzieć, sukcesu, który będzie polegał właśnie na ocaleniu tej wspólnoty małżeńskiej, rodzinnej, na wyjściu z kryzysu, na pójściu dalej, zawsze pamiętając, że jest to właśnie droga uświęcenia i droga ku wieczności.
Halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Helena z Małopolski. Uważam, że ten temat poruszany ma, według mojej oceny, według mojego poglądu, składa się na niego kilka przyczyn. Nie bez znaczenia jest zmiana systemu ekonomicznego. Jest przekrój środowiska społeczny jest taki, że jest dużo ludzi, których Ewangelia nazywa bogacze, nie bogaci, bogacze. Z takich bogaczy rodzi się dziecko bogate, z takiego bogacza rodzi się niewłaściwe wychowywanie tego dziecka, że jeszcze druga przyczyna. Księga Mądrości Syracha mówi bardzo prosto, daje lekcje wychowania. Masz dzieci, wychowuj je. Od małego zginaj im karki. Kto stosuje tę zasadę? Kto stosuje tę zasadę? Wracam do tego systemu ekonomicznego, do kapitalizmu, którego to kapitalizmu tak bardzo chciało społeczeństwo w 1989 roku. On, kapitalizm, przyniósł bardzo dużo zła. Według mojej oceny. W tych środowiskach jeszcze biednych, nie bogaczowskich, biednych, według Ewangelii, biedak, bogacz, Łazarz i bogacz, nie ma rozwodów. Ja jestem prawnikiem z wykształcenia, nie chodzę po sądach i nie sprawdzam, czy są, ale urodziłam się we wsi. Nie ma we wsiach na wsi rozwodów. Nie ma w biednych środowiskach rozwodów. Rozwody są w bardzo bogatych środowiskach. U bogaczy. Bogacz żyje, kiedyś na temat Ewangelii o bogaczu i Łazarzu pięknie powiedział arcybiskup Ryś przy grobie świętego Jana Pawła II, że nie bardzo rozumiałem tę Ewangelię, ale zastanawiałem się nad jej treścią i Duch Święty mi tak podpowiedział, że bogacz żyje dla siebie, żyje samolubnie. Pan Bóg nie zabrania posiadania dużej liczby środków ekonomicznych, środków produkcji i różnych kosztownych przedmiotów, ale trzeba się dzielić z nimi, z innymi. Dziecko żyjące w środowisku bogacza jest źle wychowane, jest niegrzeczne, to widzimy w marketach, co chodzi po sklepach, jest rozdarte, rozkrzyczane. W środowisku bogaczy nie ma potrzeby wierności małżeńskiej, jest wyśmiewanie się
Pani Heleno, pozwolę sobie może zareagować, ponieważ myślę, że w tym momencie troszeczkę takie mam odczucie, troszkę jednostronnie podchodzimy do sprawy i możemy teraz sprawić drugiemu przykrość, bo takie kategoryzowanie wszyscy, zawsze, każdy, wszędzie, myślę, że nie jest najlepsze, ponieważ no, nie mamy takiej wiedzy całościowej, prawda? Możemy mówić o jakimś wymiarze, jakiejś części, ale na pewno nie określać wszystkich, ponieważ no, nie mamy do tego prawa, a możemy obrazić też rodziców, którzy z wielkim mozołem, z wielką pieczołowitością starają się jak najlepiej wychować swoje dzieci, również właśnie w takich środowiskach, o których pani mówi, dlatego może więcej takiej też delikatności i wrażliwości i pewnego rodzaju obiektywizmu w podejściu do tego tematu. Bardzo serdecznie Pani Heleno pozdrawiam i pozwólmy może księdzu profesorowi, aby się ustosunkować. Dobrze?
Proszę bardzo.
Dziękujemy.
Kiedy Pani zaczęła mówić o tej sytuacji ekonomicznej i jej wpływie na przyczyny właśnie tego rozpadu ideału małżeństwa i rodziny, to sobie akurat pomyślałem trochę w przeciwnym kierunku, aniżeli poszła ta wypowiedź Pani. Mianowicie przypomniałem sobie, że był taki czas w Polsce kilkanaście lat temu, gdzie masę osób wyjeżdżało po prostu za pracą za granicę i te rodziny były dzielone. Mąż wyjeżdżał, żona zostawała często z małym dzieckiem, a czasem bywało i tak, że obydwoje rodzice wyjeżdżali, zostawiając to wychowanie, pozostawiając to wychowanie swoim rodzicom, czyli dziadkom. I to odbijało się rzeczywiście na kondycji psychicznej, na kondycji no, po prostu rodziny ogólnie, na wychowaniu, na wszystkim, bardzo negatywnie. I myślę, że w tym sensie trochę możemy mieć rację, to znaczy na pewno jest dużo racji w tym, że sytuacja ekonomiczna ma wpływ, tylko że ona nie powinna być decydująca. Ciągle musimy wracać do tego ideału ewangelicznego, do tego człowieka duchowego, prawda, a nie materialnego. Chociaż znamy dobrze i wielu duszpasterzy zna dobrze te dylematy, które towarzyszyły przed laty właśnie tym wyjeżdżającym i zapewne serca wielu ojców krwawiły, kiedy pozostawiali swoje małżonki i małe często dzieci i skazywali ich na rozłąkę. No, tak było, to prawda. Trzeba robić wszystko, aby ta sytuacja nie wróciła i rodziny mogły żyć po prostu w pełni.
3 minuty po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat: dekonstrukcja chrześcijańskiej idei małżeństwa i rodziny w świecie współczesnym, a naszym gościem jest ksiądz profesor Piotr Steczkowski. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę księdza, ja tak właśnie zwróciłem uwagę na to.
Witamy serdecznie, mamy przyjemność.
Krawczyk Piotr, ja dzwonię z Lubelszczyzny.
Zapraszamy, panie Piotrze.
Ja chciałbym zauważyć, że do rozpadu związku małżeńskiego często też przyczynia się to, że jedna z osób w małżeństwie jakby widzi, że małżonek, mówię tutaj na przykład o sobie, ale też tak i zaobserwowałem, jak to jest u niektórych osób. Ja na przykład mam stwierdzenie nieważności małżeństwa. I ja zauważyłem to, że w związku bywa też tak, że na przykład tatuś, bądź może być mamusia, jest bardzo oddana rodzinie i usiłuje za wszelką cenę jak najwięcej dobra dla tej rodziny zorganizować. Natomiast w tym momencie jakby przejmuje obowiązki współmałżonka i taka osoba, która jest jakby nadmiernie pracująca, to jakby zwalnia z obowiązku, tak w cudzysłowie, drugą osobę i wtedy jakby ona się czuje jakby dodatkowym dzieckiem i nie chce ciągnąć razem ten wóz, czyli tą całą rodzinę, to wspólne dobro, jakby po prostu usypia się tutaj czujność powiedzmy jednego z rodziców. I bo jak powiedzmy jeden z rodziców tak fajnie sobie z tym wszystkim radzi i potrafi, prawda, pójść z pracy do pracy i zająć się dziećmi i to wszystko potrafi jakoś tak połączyć, no to mi się fajnie się czuję z tym, że ktoś to robi za mnie i to mu świetnie wychodzi, więc jakby ślizgam się. I na przykład u mnie doszło do rozpadu takiego związku, po prostu ja odnosiłem wrażenie, że ja mam jakby kolejne dziecko. I to jest jedna rzecz. Ja to po prostu czuję i ja to po prostu przeżyłem i po prostu to trwało latami. Natomiast jak odnośnie tego, jak to jest później w sądach, to w sądach łatwo jest uzyskać to rozwalenie rodziny, tak to nazwę, bo może być i rozwód, może być unieważnienie związku kościelnego, to jest na akurat podstawa, tak, bo jest stwierdzenie tej nieważności. Jedna z osób była niedojrzała, może dwie osoby były niedojrzałe, tak jak tu ksiądz profesor Piotr faktycznie powiedział, że to już jest gama tych różnych punktów. No i ta niedojrzałość czegoś tam wychodzi i problem jest w tym taki, że dzisiejsze czasy są takie, że chętnie dąży się do tego, żeby ten rozwód dać, a za tym rozwodem najczęściej pociąga się też to utrudnianie kontaktów, uniemożliwianie wspólnego wychowywania dzieci. I tu jest najgorszy problem. I teraz tak, czyli na przykład teściowie nie przygotowali swojego dziecka do pełnienia swojej roli jako w przyszłości mama bądź tata. Później widzi się, że to dziecko jest jakby dysfunkcyjne, nie radzi sobie, ale nie mają odwagi przyznać się i nie chcą jakby zmobilizować dziecka, więc rozpada się związek, a później jest na rękę takim, powiedzmy, teściom, bo mają z tego profity, bo powiedzmy są alimenty, jest 500+ i odcinanie dzieci. Choć sądy często, bo ja nie wierzę, że nie, sądy często widzą właśnie ten problem z kontaktami z dziećmi. Ja na przykład mam dzieci porwane 4 lata. Ja nie widziałem dzieci przez 4 lata. I choć biegli, prawda, mieli badać dzieci, mieli dzieci stwierdzić swoje potrzeby, no to wtedy taki pracownik sądowy grozi dzieciom, że jak nie zmienicie zdania, że chcecie być z mamą, to my tatę zamkniemy w więzieniu. Taki reportaż był: biegła, nie biegła, biegła pod lupo. Mhm. I tam są puszczone te słowa,
Panie
jak się grozi dzieciom.
Prosimy o konkluzję wypowiedzi.
Tak, chodzi o to, że dzisiejsze czasy są takie, że chętnie jakby wchodzi się w związek, buduje się rodzinę, często chętnie z takich powodów, że widzimy, że ktoś jest w stanie dużo unieść. I wtedy jakby ten niedojrzały małżonek, małżonka, jakby robi się takim dzieckiem, a w późniejszym czasie, jak drugiej stronie już nie pasuje taki związek i próbuje trochę sobie zwolnić na obrotach, to wtedy dochodzi do rozpadu takiego związku. I później w sądach świeckich często jest tak, no, że przykleja się coś temu tatusiowi, tak. Ja na przykład jestem abstynentem, ale się mimo wszystko przykleja się jakieś tam różne niestworzone rzeczy i najchętniej sądy uciekają od takich problemów.
Panie Piotrze, zatrzymajmy się, dobrze? Abyśmy mogli odnieść się również do pańskiej wypowiedzi. Pozdrawiamy pana serdecznie, księże profesorze, prosimy.
No, poruszył pan tutaj ważny problem, mianowicie dojrzałości do małżeństwa, czyli przygotowania do małżeństwa, ale nie tego teoretycznego, tylko tego osobowościowego. Jednak małżeństwo, życie w małżeństwie to jest odpowiedzialność, to jest zobowiązanie i to poczucie odpowiedzialności i zobowiązania wymaga zaangażowania. Nie można sobie wyobrazić właśnie życia małżeńskiego i rodzinnego bez autentycznego zaangażowania całej osoby właśnie w to życie. No więc to jest problem ukształtowania prawidłowej osobowości, a to jest proces wychowawczy głównie. No i niestety, jeżeli taka osoba o niedojrzałej osobowości podejmuje się wezwania, jakim jest życie małżeńskie, czasem kończy się to źle. Natomiast jeśli chodzi o poszkodowanych, no to zawsze przy rozpadzie małżeństwa najbardziej poszkodowane są dzieci, bo one są najsłabsze, one są w zasadzie, to jest taki pewien paradoks, że mówi się o dobru dziecka, że sąd ma obowiązek, mówię o sądach świeckich powszechnych, ma obowiązek uwzględniać dobro dziecka przy orzekaniu rozwodu czy separacji rodziców. Natomiast to nie zmienia rzeczywistości smutnej, że i tak tracą najbardziej na tym dzieci, które przeżywają traumę właśnie rozpadu małżeństwa ich rodziców, odejścia, rozdzielenia, oddzielenia od mamy czy od taty.
Halo, bardzo proszę. Szczęść Boże, witam również.
Krzysztof z Centralnej Polski. Ja chciałem troszkę bardziej optymistycznie tutaj podjąć temat. Jestem w szczęśliwym małżeństwie już od 2013 roku. Mamy z żoną trójkę dzieci i widzę, jak każdego dnia, ile to trzeba pracy nad sobą, nad dziećmi, żeby to małżeństwo było szczęśliwe, żeby rodzina była szczęśliwa. I też chciałbym zwrócić uwagę właśnie na to, co mówił poprzednik mój, że to musi współgrać. I żona, i mąż muszą wspólnie działać na rzecz dzieci, ale również na swoją rzecz. To znaczy zadbać o siebie nawzajem i mieć do siebie zaufanie i każdy problem, bo ja nie mówię, no, zdarza nam się też pokłócić, nadenerwować, ale jeśli jest miłość w małżeństwie i w rodzinie, jeśli jest zaufanie, to nic więcej już nie potrzeba. Szczęść Boże.
Mógł zapłać, panie Krzysztofie, serdecznie pozdrawiamy. Dobrej, spokojnej drogi dla pana oraz wszystkich podróżujących, którzy nas teraz słuchają. A my przekazujemy głos księdzu profesorowi.
No, bardzo dziękuję za tę wypowiedź, bo ona oddaje sedno życia rodzinnego właśnie. Zaangażowanie, które wynika z miłości. Z miłości, która jest głęboka, która nie jest tylko przelotnym uczuciem. I to jest właśnie ten ideał, który nam zostawił Pan Jezus. Widzieliśmy to zaangażowanie z Ewangelii świętego Józefa i Maryi jako właśnie tych rodziców, święty Józef przybrany, rodzic Jezusa, ta troska o to, żeby ten plan Boży, który został zapowiedziany, mógł być zrealizowany. I to jest jakiś wzór. To jest właśnie wzór tej rodziny z Nazaretu, dla naszych rodzin. Bez miłości, bez zaangażowania, bez pracy nad sobą, no nie będzie owoców małżeństwa. Ale to jest normalne życie. I tego właśnie uczy i Ewangelia, i cała historia Kościoła, i przede wszystkim historia świętych małżeństw.
14 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Temat: dekonstrukcja chrześcijańskiej idei małżeństwa i rodziny w świecie współczesnym. To temat realizowany w ramach działalności Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Bardzo proszę, halo.
Halo, halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słucham audycji waszej i tak właśnie na temat małżeństwa i rodziny.
Tak, witamy panią bardzo serdecznie, pozdrawiamy, cieszymy się, że pani słucha i że pani postanowiła zadzwonić na antenę Radia Maria. A czy możemy pani imię poznać?
Wiesława. Jestem po ślubie 37 lat. Wychowaliśmy troje dzieci i tak jak kiedyś, no było różnie. Wiadomo, że małżeństwo na początku się musi troszeczkę dopracować, poznać i tak dalej. I były i kłótnie, i różne waśnie, ale wychowaliśmy troje dzieci, tak jak mówiłam. I nie było tak, że od razu trzeba było jakoś tak porzucać to małżeństwo, tylko naprawiało się. W tej chwili nic się nie naprawia, zmienia się wszystko od razu. Ale jest też tak, że Jest się w małżeństwie 25 lat i dostaje się rozwód. Nie rozumiem tego absolutnie. Jak można wychowywać dzieci, będąc w małżeństwie 25 lat, dostawać rozwód kościelny? Nie pojmuję tego zupełnie. Jest to dla mnie nowy temat i tak sobie wyobrażam, że jeżeli jest się w pewnej opcji, czy wtedy się nie dostaje łatwiej rozwodu. Bo wiem, że nie ma rozerwalności małżeństwa. Nie ma. Jest to święty, sakramentalny związek. Albo się naprawia, albo się po prostu rozstaje, ale nie na zasadzie jakiegoś rozwodu, tylko separacji. Ale nie rozumiem rozwodu kościelnego po 25 latach. Tego nie rozumiem. Proszę mi to jakoś wyjaśnić, bo nie jestem w stanie tego pojąć.
Pozdrawiamy Pani Wiesławo. Księże profesorze, prosimy.
No trudno rzeczywiście odnieść się do faktu, nie znając jakby podstaw rzeczy, nie znając historii. Jeszcze raz tylko powiem, no jeżeli zaistniały jakieś fakty, które były przyczyną, czy mogą stanowić zgodnie z prawem kanonicznym przyczynę nieważności, no i te fakty się ujawnią, to nie ma znaczenia, czy one się ujawnią rok, czy dwa lata, czy 10 lat po ślubie. Jak był taki fakt i ujawnił się po takim czasie, no to wtedy też trzeba stanąć w prawdzie i powiedzieć, no niestety to małżeństwo nie było sakramentalne. Oczywiście nie musi to oznaczać od razu rozwodu, bo można przecież i uważnić małżeństwo wtedy. Albo, tak jak pani tutaj mówiła, no jest też instytucja separacji, też i w prawie kanonicznym. Natomiast nie potrafię wyjaśnić konkretnej sprawy, zresztą nie chciałbym nawet o tym mówić, dlatego że no bez znajomości faktów trudno oceniać, czy postępowanie sądu, czy postępowanie kościelnego, czy postępowanie osób, które wnosiły sprawę do sądu. Trudno mi na to jakoś odpowiedzieć.
Dekonstrukcja chrześcijańskiej idei małżeństwa i rodziny w świecie współczesnym to temat naszego spotkania. Halo?
Halo, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam zapytać o taką sprawę.
Witamy Panią bardzo serdecznie.
Halina z Lublina.
Dziękuję.
Sprawa wygląda w ten sposób, że małżeństwo zostało unieważnione. Mojej córki dokładnie. Jestem babcią, która zainteresowana jest tym, że wnuk właśnie z tego małżeństwa skończył lat 18 i do tej pory było wszystko ukrywane, żeby nie poranić, że tak powiem, wnuka w tym sensie, że to małżeństwo zostało unieważnione w cudzysłowie z winy mojego zięcia, prawda? I teraz problem polega na czym? Na tym, że nie wiem, ja jako babcia nie podejmuję się tej roli, że ja mam temu wnukowi o tym po prostu powiedzieć. Tylko jak sprawę by można było rozwiązać w ten sposób, żeby wnuka w to wtajemniczyć? Bo jest to na ten moment, było to ukrywane. Jak podejść właśnie do tej sprawy, żeby się wnuk po prostu o tym mógł dowiedzieć? Nie ja, tylko może córka, tylko jakby podejść do tego problemu właśnie. Chciałabym uzyskać odpowiedź na ten temat.
Dziękujemy Pani Halino, pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie.
Księże profesorze.
No trudno też mi odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno jest tak, że takie sprawy są sprawami jakby wewnętrznymi, delikatnymi. One muszą jakoś tam w rodzinie być rozstrzygane. No i I po prostu też prawda wcześniej czy później ona się ujawnia. Więc myślę, że w toku normalnej rozmowy, tylko dobrze przygotowanej, można taką informację przekazać w bardzo delikatny sposób, w miarę może ogólnie, bez wnikania w jakieś szczegóły, no po prostu powiadomić, poinformować, ale powinna to zrobić raczej mama, aniżeli babcia. Tyle bym chyba do powiedzenia, do doradzenia.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę. Czas rozmów niedokończonych. Bardzo proszę, halo.
Nie wiem, bo mam Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
Ja tylko mam tylko jedną uwagę. Mianowicie, nieraz przysłuchuję się takim właśnie wykładom, dyskusjom, przekazaniem i tak dalej. Jeśli mówi o rodzinie, o małżeństwie, o miłości, tylko się nigdy nie definiuje słowa miłość. Co to jest miłość? Mianowicie, i to każdy rozumie po swojemu. Najczęściej tak mi się to wydaje. Wydaje mi się, że jak się mówi miłość małżeńska, to niektórzy myślą, że to jest tylko chodzi o współżycie małżeńskie. Otóż jeżeli ja bym komuś tłumaczył, co to jest miłość, to bym taką definicję mówił. Mianowicie, miłość jest to świadoma i dobrowolna rezygnacja samego siebie na rzecz drugiej osoby, na rzecz rodziny, na rzecz żony, na rzecz dzieci. To jest właśnie miłość. I to tej miłości trzeba bardzo dużo w małżeństwie, w rodzinie. Szczególnie, że ma się dużo dzieci. Powiedzmy sobie, myśmy chowali żoną czwórkę dzieci i trzeba było bardzo dużo tej rezygnacji samego siebie w czasie tego wychowywania dzieci i poświęcić. Tyle. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy panie Edwardzie. Pozdrawiamy. Księży profesorze.
No bardzo cenna uwaga. Ja powiem, że nawet chyba bym nie definiował tej miłości, tylko bym po prostu pokazał na jej wzór. A ten wzór niedościgniony jest w Jezusie Chrystusie. Ale tam właśnie z jego oddaniu się Kościołowi. To, co święty Paweł powiedział, że małżeństwo jest znakiem miłości Chrystusa do Kościoła. A ta miłość na czym polegała? Ano na tym, że Pan Jezus poświęcił swoje życie, oddał swoje życie. I to jest właśnie miłość, która jest ofiarą z samego siebie dla dobra właśnie Kościoła, w przypadku rodziny, no to każdy z małżonków dla dobra drugiego małżonka, dla dobra dzieci czyni tę ofiarę. I to jest miłość.
Bardzo proszę, halo. Halo.
Halo.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Chciałam Anna Zbolskiego. Chciałam zapytać, jeżeli jest coś takiego jak utajony, zatajone, taka rzecz jak współżycie małżonków, podczas współżycia małżonków, w ogóle w pożyciu małżeńskim, zatajona jest sprawa dwóch osób, w rodzeństwie miała wcześniej kontakt ze sobą, a później to jest zatajone w małżeństwie. Czy takie małżeństwo ma rację bytu i przetrwania?
Księże profesorze.
Nie bardzo zrozumiałem dokładnie o jakiej sytuacji mówimy, ale tak czy inaczej zawsze jest tak, że jeżeli w jakiejś konkretnej sprawie są poważne wątpliwości co do ważności zawartego małżeństwa, to i tak ostateczną decyzję podejmuje odpowiedni sąd kościelny. Można zapytać, można skierować prośbę do sądu, żeby rozpatrzył taką sprawę, a tak na po prostu ogólnie, no to nie możemy, przynajmniej ja nie mogę tutaj nic powiedzieć na ten temat.
25 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Halo, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja chciałem w tym temacie taki...
Witamy
taką swoją
pana
uwagę,
serdecznie, a mamy przyjemność.
Będzie pochwalony. Bonifacy.
Proszę, panie Bonifacy.
Po prostu mnie się wydaje, że za łatwo jest dzisiaj rozwiązać małżeństwo. Kiedyś ludzie małżeństwa swoje ratowali i mieli w tym jakąś pomoc, też często dostawali. A dzisiejsza sprawa do sądu, rozwód. A jak ktoś, nie wiem, jakiś tam pracuje w ważnej instytucji, to i kościelny rozwód dostanie. Myślę, że to jest taka przeszkoda w utrzymywaniu tego małżeństwa dzisiaj.
Pan Bonifacy już przyszedł na odsłuch. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie, księże profesorze.
No cóż, pewnie jeśli chodzi o tę stronę państwową, czyli o rozwody cywilne, to one są dzisiaj zbyt łatwo udzielane. Aczkolwiek wprowadzona taka instytucja mediacji przy sądach, mediacji, która właśnie jakby jest konieczna, zanim przyjmie się sprawę sądową, ona trochę jest jakimś światełkiem w tunelu, jest jakąś szansą, aby przynajmniej niektóre małżeństwa ocalić. Natomiast jeśli chodzi o stwierdzenie nieważności, to tutaj chcę powiedzieć, że warunkiem w zasadzie koniecznym do przyjęcia sprawy w sądzie kościelnym jest faktyczny rozpad już życia małżeńskiego. Więc tutaj tak szybko te decyzje i pochopnie w sądach kościelnych nie zapadają.
Bardzo proszę, halo. Halo.
Szczęść Boże, a do komplety już można się...
Bardzo mi miło, jeszcze do komplety chwilę czasu, wobec tego zapraszamy może za kilka chwil, dobrze?
Przepraszam.
Bardzo proszę, nic się nie dzieje, pozdrawiam serdecznie. Cieszę się, że tak się też palimy do wspólnej modlitwy. Księże profesorze, to pewnego rodzaju również chyba znak do tego, żeby pomału czynić podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania, temat dekonstrukcja chrześcijańskiej idei małżeństwa i rodziny w świecie współczesnym. Prosimy o takie pozostawienie nas z pewnego rodzaju myślą, która niech będzie podsumowaniem naszego spotkania.
No, dziękuję bardzo za tę audycję, za wszystkie głosy. Widać, że temat małżeństwa, rodziny leży naszym słuchaczom na sercu, bo to jest ważny temat. I chciałbym powiedzieć tak, no jesteśmy w okresie, w którym przygotowujemy się do przeżycia właśnie tych świąt rodzinnych. Patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość i ona w wielu punktach niestety nie jest dobra dla małżeństwa. Obserwujemy działania, które jakby godzą w ten ideał małżeństwa, jaki zamierzył dla człowieka Pan Bóg w swoim akcie stwórczym, stwarzając nas jako mężczyznę i kobietę. Godząc w świętość małżeństwa, która została przypieczętowana życiem Chrystusa, jego nauczaniem. Tym niemniej, mając ten ideał, mamy także rozmaite możliwości, aby go zachować, aby go bronić. I ten kontekst kulturowy, kontekst prawny także, który coraz bardziej jakby deprecjonuje to małżeństwo oparte na prawie naturalnym, na prawie Bożym objawionym, na prawie kościelnym, to jednak mimo tego kontekstu moim zdaniem jesteśmy w stanie tę dobrą nowinę o małżeństwie, o rodzinie chrześcijańskiej pokazywać światu, ukazywać światu. A możemy to uczynić w żaden inny sposób, jak tylko po pierwsze przypominając naukę Chrystusa i Kościoła, ale po drugie, to może dzisiaj jest bardziej istotne, pokazując życie współczesnych małżeństw, które są szczęśliwe, które są kochające, które wychowują dzieci, które są po prostu solą naszej ziemi, są przyszłością Kościoła i Polski. I z tym bym chciał naszych radiosłuchaczy pozostawić.
Serdecznie dziękujemy. Ksiądz profesor Piotr Steczkowski, Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Rzeszowski, kanclerz Kuli Decyzjalnej w Rzeszowie. Księże profesorze, serdecznie dziękujemy za ten czas, za wiedzę, za doświadczenie, za to podzielenie się tym pięknem małżeństwa i rodziny, ale również takie spojrzenie realne na tę rzeczywistość, jakże cenną, a że cenna to widzimy poprzez pryzmat ataków, które są wymierzone właśnie w te instytucje. Bardzo serdecznie dziękujemy za to takie realne spojrzenie i również uwrażliwienie nas na to, jak wielką wartością jest i jak też powinniśmy się troszczyć o tę rodzinę, tę bliską nam, tę, w której sami wzrastamy, jak i rodzinę, ta, która tworzy społeczeństwo. Serdecznie dziękujemy.
Bóg zapłać. Dziękuję.
Dziękuję również wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie, za również i pytania, za zasłuchanie w naszą dzisiejszą audycję. Na zegarach 23:32.